Dzisiaj będziemy mieć taki temat: duch zazdrości i zabójstwa. I będziemy czerpać wiedzę z pierwszej księgi Samuelowej, 18 rozdział od 6 do 16. Pierwsza Samuelowa, 18 rozdział od 6 do 16. I stało się, gdy się wracali, a Dawid się też wracał od porażki Filistynów, że wyszły niewiasty ze wszystkich miast izraelskich, śpiewając i grając przeciwko Saulowi, królowi, z bębnami, z weselem i z gęślami. Kobiety śpiewały na przemian, grały i mówiły: Saul pobił swoje tysiące, ale Dawid swoich dziesiątki tysięcy. I Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie podobały mu się te słowa. Powiedział: Przyznali Dawidowi dziesiątki tysięcy, a mnie przyznali tylko tysiące. Czego mu brak? Tylko królestwa. Od tego dnia Saul nieprzychylnie patrzył na Dawida. Następnego dnia zły duch od Boga zstąpił na Saula i on prorokował pośrodku domu. A Dawid grał swoją ręką melodię jak przedtem. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. I Saul rzucił włócznie, bo myślał: przybije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie się przed nim uchylił. I Saul zaczął bać się Dawida, ponieważ Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Saul oddalił go więc od siebie i uczynił go dowódcą nad tysiącem, a on wyruszał i powracał przed ludem. We wszystkich swoich drogach Dawid postępował roztropnie, gdyż Pan był z nim. Gdy Saul widział, że tak bardzo roztropnie postępuje, bał się go. Lecz cały Izrael i Juda kochali Dawida, bo on wyruszał i powracał przed nimi. I tutaj jest właśnie taka historia. Jest pokazany postawa Dawida i Saula w pewnym okresie, kiedy jeszcze Saul był królem, i jak on reagował właśnie na Dawida. I nasz temat będzie dotyczył właśnie tego kontrastu pomiędzy duchem, czyli usposobieniem będącym w harmonii z Bogiem, a duchem niebędącym w harmonii właśnie z Bogiem. Ten pierwszy możemy zaobserwować w Dawidzie, który był pasterzem, młodym człowiekiem, który został tajemnicy pomazany na króla, a później nabywał sławy z powodu jego przede wszystkim zwycięstwa nad Goliatem, no i innych dalszych czynów. Druga osoba właśnie to Saul, który był pierwszym królem Izraela. Jego opanował duch zły, nieprzyjazny, zazdrosny. O Dawidzie zaś powiedziane jest, że od jego pomazania duch pański był z nim. W starożytności na pewne jednostki był zsyłany duch pański, ale nie w takiej mierze, co w wieku Ewangelii, kiedy duch Boży spłynął na Kościół w wieku Ewangelii. Nastąpiło to przez pomazanie Duchem Świętym, przez spłodzenie z ducha. Chociaż były pewne podobieństwa pomiędzy doświadczeniami tych, co otrzymali ducha w starożytności, a tymi, co otrzymali go w wieku Ewangelii. Lecz to, co dostąpił dom synów, czyli Kościół w wieku Ewangelii, przewyższa o wiele to wszystko, co było możliwe dla domu sług. Ponieważ Duch Święty jako pocieszyciel nie był jeszcze dany, a Jezus nie był jeszcze uwielbiony wtedy. Kiedy nastąpił dzień Pięćdziesiątnicy, po wstąpieniu Jezusa do nieba, kiedy zwyciężył, kiedy wykonał pomyślnie swoją misję, to nastąpiło wielkie błogosławieństwo dla klasy Kościoła, które było możliwe dopiero po wykonaniu i przedstawieniu zasługi Jezusa przed Najwyższym Bogiem. Lecz duch, który został udzielony domowi sług w starożytności, był w pewnym stopniu. Była to bliska społeczność z Bogiem, pragnienie, aby czynić Jego wolę i być z Nim w pokoju. Uwalniał on daną osobę od przesadnej nerwowości, strachu, melancholii czy rozdrażnienia, które mogły być naturalnymi słabościami takiej właśnie jednostki. Wiemy, że dużo osób właśnie w starożytności, dużo jednostek było bardzo blisko z Bogiem i ich sprawiedliwość była bardzo wysoka. I ten duch właśnie pański był nad nimi, można powiedzieć, w takim stopniu, jakim Bóg dozwolił, ale nie w takim stopniu, jak ten duch, który został dany w czasie Pięćdziesiątnicy na sług Jezusa, na synów. O Saulu jest powiedziane, że duch zły wstąpił w niego, lecz niekoniecznie to musi oznaczać, że został on opętany przez jakiegoś demona, ale raczej poddał się takiej, dostał napad czegoś takiego jak melancholia, jakiś pewien żal, że został odrzucony jako król zamiast błogiego, spokojnego i pełnego ufności umysłu, którym cieszył się poprzednio. Można przeczytać, że duch zły Boży przypadł na Saula i prorokował później. No, wydawałoby się, że to może być opętanie, no ale ciekawe jest też to sformułowanie, że duch zły od Pana właśnie przypadł na Saula. Na przykład brat Russell to wyjaśniał w taki sposób, że też mogła to być choroba psychiczna. Powoływał się na doktora Merina z takiego źródła Biblioteka Sacra, i który pisze, że Saul miał psychiczną epilepsję. Że epilepsja, wielka choroba, może współistnieć ze zdrowym wzrostem władz umysłowych i towarzyszyć jej może wysoki stopień inteligencji, a nawet genialność. Cesarz Juliusz, cesarz Augustus, Napoleon, Petrarch, Mahomet, Molière, Händel i wielu innych wielkich mężów były epileptykami. Pewne cechy są wspólne wszystkim epileptykom i cechują ich charakter. A właściwościami takimi są wybuchowa irytacyjność temperamentu, w niektórych wypadkach nader wysokie unoszenie się, to znowu posępne odrętwienie. Wiele przestępstw było dokonanych w takim stanie. To była właśnie wiedza XIX-wieczna na ten temat, ale według współczesnej wiedzy można sądzić, że te jego problemy psychiczne wyglądały troszkę inaczej. Znalazłem taką pracę Klaudii Rosińskiej, która właśnie opisuje problemy psychiczne Saula pod kątem takim psychiatrycznym. I ona doszła do troszeczkę innych wniosków według współczesnej wiedzy medycznej. Momencik, tylko sobie znajdę. Ona w tej pracy przeanalizowała różne choroby psychiczne na podstawie tych objawów, które wykazywał Saul, i odrzuciła schizofrenię, że on nie miał schizofrenii, czy też chorobę afektywną dwubiegunową. Chociaż można by takie troszkę podobne, jakby podobne są objawy tej choroby afektywnej dwubiegunowej. No i wnioski są takie, cytuję. Sądząc po objawach, można przypuszczać, że Saul najprawdopodobniej cierpiał na zaburzenia urojeniowe, a konkretnie na paranoję prześladowczą. Wskazują na to jego zachowania w stosunku do Dawida, na przykład rzucanie włócznią i pościgi. Również nieuzasadnione oskarżenia w stosunku do Jonatana i kapłanów z Nob podkreślają stopień zaawansowania paranoi Saula. Jej przyczyny upatrywać można we wstrząsie, jaki przeżył, gdy dowiedział się o utracie błogosławieństwa Bożego. Lęk przed utratą wszystkiego mógł zapoczątkować chorobę. W dodatku z Księgi Samuela można się dowiedzieć, że Saul był raczej człowiekiem porywczym, wojownikiem. Te cechy bardzo wpływają na rozwój tej choroby. Wysokie mniemanie o sobie i zagrożenie utratą szacunku bez wątpienia tylko nasiliły objawy. Zachowanie Saula w Nałatachu, czyli prorokowanie i zdjęcie szat, mogło być spowodowane omamami ksobnymi. Saulowi mogło wydawać się, że znowu został wybrany, czego bardzo chciał. W przypadku Saula nie występują inne omamy słuchowe, węchowe czy dotykowe. Jest to też jedyny moment, który wskazuje na ich występowanie. Niekończące się pościgi za Dawidem podkreślają tylko nasilenie obsesji. Jest jednak moment świadczący o tym, że Saul nie do końca był sobą w momencie prześladowania Dawida. To ich spotkanie w jaskini, kiedy Saul, widząc Dawida, zachowuje się tak, jakby cieszył się, że go widzi. Nazywa go nawet synem. Jest wzruszony i błogosławi mu jako przyszłemu królowi. Wygląda to tak, jakby Saul przebudził się i zobaczył rzeczywisty obraz sytuacji. Potem jednak obsesja wraca i trwa jakiś czas. Saul nie zabija ostatecznie Dawida, ginie na wojnie z Filistynami po tym, jak rzuca się na swoją dzidę, aby nie zginąć z ręki wroga. Takie wnioski właśnie ta pani Klaudia Rosińska w swojej pracy Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie. Do ciekawych wniosków doszła. No, można powiedzieć właśnie, że to wskazywało to postępowanie Saula na pewne zaburzenia psychiczne, gdyż on, jakby gdy ten zły duch wstępował w niego, to on rzucał włócznią w Dawida, a czasami był dla niego dobry, uważał go za sprawiedliwego. Także to były takie jakby dwa bieguny. Ten duch od Boga, od Pana, tak jak właśnie 10 werset mówi, następnego dnia zły duch od Boga stąpił na Saula. To jest też takie ciekawe sformułowanie. Tutaj może to być wyjaśnione jako słowo od może mieć zupełnie inne znaczenie niż my rozumiemy, czyli nie pochodzący, ale raczej oddzielnie czy w przeciwieństwie do, czyli duch oddzielny od Pana, coś takiego. Tak jak mówimy czasem, że ktoś mówi od rzeczy, czyli mówi w przeciwieństwie do rzeczy, czyli nie do rzeczy. Właśnie to od możemy tak zrozumieć. Gdyż w innym miejscu Biblia mówi, że złość, nienawiść, zazdrość są uczynkami ciała i diabła. Także nie może to pochodzić od Pana. na ile Saul sympatyzował z tymi uczynkami diabła, w takim stopniu byłby kontrolowany tym złym duchem, złym usposobieniem właśnie pochodzącym nie od przeciwnika. To sformułowanie w oryginale w hebrajskim właśnie znaczy duch zły, duch katastrofy. I można to też zrozumieć tak, że jest to pewne złe usposobienie psychiczne, które było usposobieniem smutku i melancholii, powstałym z poczucia, że Bóg wycofał swą specjalną pomoc dla Saula. Nie należy tego rozumieć, że Bóg bezpośrednio wywoływał takie usposobienie w Saulu, ale w sposób taki, jak mówi drugi do Tesaloniczan 2 od 9 do 11. Drugi Tesaloniczan. Dwa od 9 do 11. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia, nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości i prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także uwierzą kłamstwu. I można to zrozumieć w taki sposób, że Pan wycofał jakby przeszkody stawiane machinacjom szatana, czyli tak jakby zabrał swoją ochronę od Saula i szatan miał wolny dostęp do właśnie Saula i mógł wpływać na jego myśli. Czyli możemy to zrozumieć na te dwa sposoby. Albo duch przeciwny Panu, albo właśnie, że dozwolony od Pana, że nie bezpośrednio zesłany, no bo to byłoby przeciwne Biblii. Osoby, których umysły są w sympatii ze sprawiedliwością i prawdą, są otoczone pewnym ochraniającym wpływem, który osłania ich przed natręctwem złych duchów. Można to przeczytać w Żydów 1,14 na przykład. Żydów 1,14. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? I ten tekst mówi o tym, że właśnie anioły są posyłane, żeby służyć tym, którzy są poświęceni Bogu. I można powiedzieć również, że pewną ochronę przed w tym świecie duchowym wytwarzają. I Psalm 34,8. Psalm 34,8. Coś mi się tu nie zgadza. Aha. To jest u mnie 7. Psalm 34,7. Anioł Pana rozbija obóz dookoła tych, którzy się go boją i wybawia ich. Tutaj jest powiedziane, że właśnie anioł pański chroni swój lud. Też w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi, że nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko mocom, właśnie złym mocom. Także ta ochrona, gdyby została z nas zdjęta, to byłoby nam ciężko sobie poradzić właśnie z tymi złymi mocami, które wpływałyby na nasz umysł. Jeżeli stopniowo odchylamy się od postępowania według zasad pańskich, od sprawiedliwości i prawdy, to ten święty ochronny wpływ powoli zostaje od nas odsuwany. Ta ochrona aniołów, i wtedy narażamy się na złe wpływy od upadłych aniołów, którzy gotowi są właśnie do takich jednostek wejść i ich pokalać. Jest to powiedziane też w Łukasza 11 rozdziale od 24 do 26. Łukasza 11 rozdział od 24 do 26. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A gdy nie znajduje, mówi: wrócę do mego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zostaje go zamiecionym i przeozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy mieszkają tam, i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Jeżeli ktoś oczyścił swoje serce, i wyrzucił jakby zły wpływ złego ducha, to gdy jednak ten człowiek nie przyjął na to miejsce dobrego pasterza, lecz starał się własną sprawiedliwością jakby oczyścić, to został zaatakowany przez 7 innych gorszych duchów, gdyż nie ma on właśnie tej ochrony od Pana, gdyż nie przyjął właśnie Pańskiej sprawiedliwości, lecz próbował swoją. Taką jednostkę właśnie złe duchy mogą działać bez ochrony. Podobnie było z Saulem. Jako cielesny człowiek posiadał on pewne zalety, z powodu których był miłowany przez Samuela, proroka pańskiego. Zaniedbał jednak zupełne poświęcenie się Panu, gdyż wiemy, że on został odrzucony jako król z powodu swojego nieposłuszeństwa. Pewne takie zalecenia od Boga przekazywane przez Samuela on nie wykonywał w pełni. On był ciągle atakowany swą własną wolą, czyli duchem samolubstwa, co przeszkadzało mu w pełnieniu zadowalającej służby Panu. W rezultacie ta szczególna ochrona została od niego zabrana, a duch samolubstwa wzrastał w nim coraz bardziej. Potrzeba było tylko sposobności, aby ten stan serca się objawił. A sposobność taka właśnie nadeszła w styczności z Dawidem. Kiedy Dawid pokonał Goliata w taki podstępny sposób, znaczy podstępny, w taki sprytny, można powiedzieć, gdyż Goliat to był taki wojownik, który mierzył tam 3,20 m, a Dawid był młodym chłopcem, no i Goliat urągał Bogu i wyzywał Izraelczyków na pojedynek. No i Dawid, właśnie taki młody chłopiec, za pomocą procy go pokonał. Ale jego postawa właśnie tej odwagi, że on wierzył, że Pan mu pomoże w tym, w pokonaniu Goliata, wierzył nie we własną siłę, tylko właśnie w siłę Pana. I Pan mu oczywiście pomógł, gdyż on urągał Bogu, Bogu Najwyższemu. No i po tym wydarzeniu, również po walce z Filistynami i zwycięstwie, były śpiewane pieśni przez niewiasty i dzieci, które które brzmiały: Saul poraził swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Czyli tak jakby większa chwała była oddawana przez lud Dawidowi. Saul nie zachował się dobrze w tej próbie. Gdyby był człowiekiem takim rozsądnym, człowiekiem wielkiego formatu, to nie powinien się tym obrazić i nie poczuć zazdrości. Także, że taką wielką chwałą obdarzano takiego młodego bohatera, zupełnie przyćmiewając jego sławę. Król powinien radować się z tej sławy młodego patrioty, bo rzeczywiście zasłużył na coś takiego jego postawa. I to byłoby dowodem zdrowego rozsądku z jego strony i nawet dodałoby mu sławy. Nikt nie chciał go zdetronizować przecież. Jednak on, opanował go duch samolubstwa i pychy, taki jak często opanowuje właśnie różnych dyktatorów, którzy są zazdrośni, jeżeli ktoś nastaje na ich władzę. Jest coś takiego, że to znamy, że na przykład Stalin mordował swoich współpracowników, bo jemu się wydawało, że oni chcą jakby jego obalić wszystkimi podstępami, a oni byli mu bardzo wierni i służyli mu bardzo wiernie. Saula podobny duch opanował. Został przepełniony gniewem, zazdrością i odtąd właśnie obrał sobie za cel Dawida i jako właśnie spoglądał na niego zazdrośnie. Widział go jako rywala i dostrzegał również, że był wiernym sługą Bożym i boskie błogosławieństwo było nad nim. A od niego niestety zostało odjęte to błogosławieństwo. Jonatan zaś, syn Saula, miłował właśnie za te cechy Dawida, za to, że był blisko z Panem, że kochał Pana. I był jakby w opozycji do Saula pod tym względem. Można by powiedzieć, że Jonatan był przyjacielem Dawida. Jaką z tego lekcję możemy dla nas wyciągnąć? My jako duchowi Izraelici. Można ogólnie powiedzieć, że Dawid przedstawiał klasę kościoła, czyli pańskich pomazańców, którzy w przyszłości mają ująć panowanie nad światem w celu błogosławienia i podniesienia ludzkości, aby wyzwolić wszystkich z niewoli szatana, grzechu i śmierci. Obecnie właśnie to się już zaczyna dziać, ale jeszcze nie widzimy tego. Na razie widzimy to jeszcze częściowo oczami wiary. Ich zwycięstwo nad złem, nad działaniem grzechu w ich własnych ciałach przynosi im uznanie od niektórych takich, których można zaliczyć do klasy Jonatana. Były to najlepsze jednostki spośród wielkiej kompanii, które uznawały właśnie zasługi klasy kościoła. Jednak to zwycięstwo nad grzechem kościoła i poświęconych nie przynosi im miłości od świata, od takich, co zamiast ducha pańskiego mają ducha samolubstwa, który jest pokazany w Saulu. Tak jak Jezus powiedział, nie dziwujcie się, jeżeli jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej niż was miał. Wiedzcie, że mnie pierwej niżeli was miał w nienawiści. Tutaj właśnie tak jak Jezus, tak, że i jego słudzy, przede wszystkim Kościół, jak również my, są znienawidzeni przez świat, gdyż mają zupełnie inne cele, jakie świat ma. Świat kieruje się samolubstwem, egoizmem. Na pierwszym miejscu jest ja, ego. Powiedział także, że jesteśmy dziećmi światłości, że mamy pozwolić, aby światłość nasza świeciła. Jeżeli światłość nasza świeci przed ludźmi, to będziemy z tego powodu prześladowani. Dziś już jest już to, te prześladowania są troszkę mniejsze, ale kiedy Kościół żył na ziemi, no to te prześladowania były większe. I sprzeciw wobec tych dzieci światłości. Będziemy prześladowani od synów ciemności, którzy umiłowali ciemność nad światłość, grzech nad sprawiedliwość, a samolubstwo nad miłość. Saul może również przedstawiać takie jednostki z nominalnego systemu kościelnego, nominalnego Królestwa Bożego, czyli nominalnego, czyli tylko z nazwy, które uważa się za Królestwo Boże, a takim w rzeczywistości nie jest, którzy obecnie panują. Gdy tacy spostrzegą boskie błogosławieństwo nad niektórymi jednostkami, które nie mają żadnych tytułów ludzkich, doktorskich, profesorskich, wielebny, przewielebny i których pomazanie nie jest z ludzi, ani nie jest przez ludzi uznawane, mogą im zazdrościć, że oni mają Ducha Bożego, a ci z tytułami wykształceni teologowie niekoniecznie muszą mieć takiego ducha. A prości ludzie dochodzą czasem, dzięki Bogu, do większych prawd, gdyż mają ducha oświecenia od Boga. I każde zwycięstwo takich jednostek, każde zwycięstwo prawdy, każdy objaw Pańskiej łaski dla nich może się wydawać, że podkopują ich autorytet, czy autorytet ich hierarchii, ich systemu. I mogą w nich rozbudzać niedobrego ducha złości, opozycji, nienawiści, zazdrości czy sporu. Które to są uczynki ciała i diabła. Saul w ogólności przedstawia właśnie utracjuszy koron, którzy utracili swe korony, gdyż poddali się grzechowi i samolubstwu. Saul może usiłować zniszczyć duchowych Izraelitów włócznią gorzkich słów, fałszywych oskarżeń i obelg. Tu widzę, patrzę na obraz, a tu bardzo słońce. Muszę przysłonić trochę. Może teraz trochę lepiej będzie. I Saul próbował właśnie dwukrotnie ugodzić Dawida, ale on się uchylił. I tak poświęceni Panu, czy przede wszystkim Kościół, nie byli uszkodzeni jako nowe stworzenie, gdy byli atakowani obelgami, oskarżeniami, które przychodziły na ich ciało. Ale ich nowe stworzenie, czyli ten zarodek od Boga, nie zostało uszkodzone. Gdyż jest powiedziane, że nowe stworzenie nie grzeszy. jeżeli oni nie zagasili go, to ono było w nich czyste. Jest też powiedziane, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, co miłują Boga i według Jego postanowienia powołani są. Czyli wszystkie doświadczenia nie niszczą poświęconych Panu, lecz pomagają im do właśnie budowania właściwego charakteru. Jest też powiedziane, nie tykajcie się pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. I to było, te teksty były zapisane w Psalmie 105, 15 oraz w Psalmie 91, 9 i 10 werset. Te teksty właśnie mówią, że nic bez dozwolenia Bożego nie przyjdzie na pomazańców Boga, gdyż Bóg steruje właśnie tymi doświadczeniami, aby ich właściwie te charaktery oszlifować. Chociaż czasem może się wydawać poświęconym, że doświadczenia przekraczają ich siły, lecz tak nie jest. Bóg nie dozwoli, aby właśnie poświęceni Panu dostawali zbyt duże doświadczenia. Też o tym Biblia mówi w innym miejscu. Jeżeli jakieś doświadczenia przychodzą, to znaczy, że taka jednostka może znieść takie doświadczenia, chociaż czasami mogą być ciężkie. Pieśni Salomonowe, czyli Pieśni nad Pieśniami, 8:6. Mówi, przyłóż mnie do swego serca jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest silna jak śmierć, zawiść jest twarda jak grób. Jej żar jako żar ognia i jak żarliwy płomień. Tak szczególnie nas właśnie interesują te słowa, zazdrość jest twarda jak grób, czy okrutna jak grób. I to na podstawie obserwacji można powiedzieć, że te słowa są prawdziwe. Musimy mieć, szczególnie jako poświęceni Panu, szczególnie być na baczności przeciwko zazdrości, nienawiści i walce. Na pewno jesteśmy doświadczeni pod tym względem i będziemy. Jeżeli prawdziwie poświęciliśmy się Bogu, w służbie Bogu, prawdzie i braciom, to powinniśmy właśnie taką cechę jak zazdrość wyrugować z siebie, zastępować ją miłością, wiernością. Jakikolwiek korzeń gorzkości, jakiekolwiek gorzkie słowa, każda zazdrosna myśl mogą być dla nas kalające. Zarówno dla nas, również dla naszego otoczenia. Dla braterstwa, które przeciwko którym są kierowane, mogą zburzyć właśnie tam ducha miłości, ducha pańskiego. Także musimy bardzo uważać na swoje postępowanie, na swoje myślenie. Musimy badać swe myśli, swe uczucia, swe zamiary, abyśmy byli w zgodzie z prawem miłości. Tak jak Pan powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali, jaką ja was umiłował. Aż do stopnia położenia życia dla dobra i korzyści drugiego. Zazdrość możemy żywić z powodów materialnych, na przykład jeżeli drugim się powodzi materialnie, jeżeli mają szczęście w miłości, w karierze, w sprawach zawodowych, ale takie uczucia powinny być od nas daleko, szczególnie jeżeli żywimy je wobec braci, gdyż nie powinniśmy oceniać już według ciała, szczególnie braci, ale znać się według ducha. Czyli powinniśmy oceniać drugich braci, braterstwo według ich nowego serca, umysłu, rozwoju charakteru, a nie ich powodzenia materialnego, czyli ich życia cielesnego, lecz właśnie czy oni są blisko Boga, czy jak rozwija się ich charakter, pod tym względem powinniśmy patrzeć. Tak jak Pan, wybierając Dawida, powiedział, że ja nie patrzę na to, co patrzy człowiek, tylko ja patrzę na serce. On wybrał go ze względu na jego serce, a nie ze względu na wzrost, gdyż jego bracia byli bardziej mężni, bardziej rośli, ale Bóg na to nie patrzył. Także my również nie powinniśmy na to patrzeć, jak ktoś wygląda, jak mu się powodzi, lecz powinniśmy patrzeć, jaki ma charakter, czy jest blisko Boga. Wśród braterstwa możemy również być zazdrośni o sposobności służby, o rozwój w wiedzy, rozwój w duchu, ale zamiast tego możemy się starać bardziej pobudzać do rozwoju duchowego, zamiast im zazdrościć i żywić złe uczucia do innych, ale raczej cieszyć się z ich sukcesów duchowych czy sposobności służby, gdyż też, jak Biblia mówi, powinniśmy drugich mieć za wyższych od siebie, gdy to jest właściwa postawa. Na pewno drudzy mają takie zalety, których nam brakuje. Także na pewno należy ich poważać i mieć za wyższych od siebie. Duch Pański czynił Dawida miłym, uprzejmym, wspaniałomyślnym. Był też on, cechował się wielką odwagą, wiarą w Pana. On był na dworze królewskim i grał Dawidowi na harfie, aby uspokajać właśnie tego jego złego ducha, kiedy wstępował w niego ten zły nastrój. I chociaż Saul w niego rzucił włócznią, gdyby się nie uchylił, to go zabił, to Dawid się nie zniechęcił w tej służbie. Taka powinna być również postawa nas, poświęconych Panu, wobec tych, którzy nam są przeciwni. Jeżeli nawet rzucają w nas włócznią, oszczerstw, obelg, to my powinniśmy dalej grać, żeby jakby ich uspokajać, ich nastroje. Chociaż naturalne usposobienie, jeżeli ktoś nam wyrządzi krzywdzie, to rozbudza w nas przeciwnego ducha, aby oddawać złem za złem, obelgo za obelgę, oskarżeniem za oskarżenie. To wynik takiego postępowania może być szkodliwy dla nas samych oraz dla naszych oponentów. Sposób postępowania Dawida był lepszy. On oczekiwał na Pana i poddawał się pod wszystko, cokolwiek opatrzność na niego dozwalała. On rozumiał, że nic bez woli Pana nie mogło go spotkać. Także również powinniśmy brać z niego wzór. Te doświadczenia trudne były dozwolone na Dawida, aby wyrobić w nim charakter i wzmocnić jego serce w harmonii z boską wolą. Saul nie tylko dwukrotnie próbował go zabić, ale obiecał, że kto pokona Goliata, zostanie jego zięciem, ale nie dotrzymał tej obietnicy. Jego postępowanie było niemądre i krótkowzroczne, gdyż gdyby dał mu swoją córkę za żonę, Saul mógłby znaleźć się po stronie pańskiej opatrzności, bo gdyby Dawid został jego zięciem, rodzina by się spoiła. No i to nie byłoby takie szkodliwe dla Saula. Nawet gdyby Dawid został królem, to byłby w jego rodzinie. Ale zazdrość i nienawiść są zwykle ślepe nawet na własne dobro. Tak więc Saul nie dał swej córki za żonę Dawidowi, ale podstępem uczynił go dowódcą nad armią, z tą myślą, że jeżeli będzie walczył, to wkrótce zginie. Ale Pan był z Dawidem, błogosławił mu, tak jak mówi Biblia, że mądrze się sprawował we wszystkich swoich drogach. Także poświęceni Panu również powinni sprawować się mądrze, roztropnie, aby uwielbiać swojego Ojca, który jest w niebie, aby czcić Pana Jezusa i być pomocnymi dla całego domu wiary i również pozwolić swym światłom świecić przed światem, chociażby naraziło ich to na prześladowanie. Aby ktoś kiedyś powiedział, że ci byli z Jezusem i się od Niego uczyli. Im bardziej roztropny był Dawid, tym bardziej zazdrosnym stawał się król Saul. Im bardziej Bóg błogosławił, szczęścił Dawidowi w jego pokornym życiu i mądrości, tym większą opozycją rozpalał się na niego król. Tak samo może być z poświęconymi. Im bardziej posiadamy ducha zdrowego umysłu, jesteśmy gorliwi dla Pana i dla braci, wydając swoje życie w służbie, tym większa nienawiść i obawę będziemy rozbudzać w tych, co nie są w harmonii z Bogiem. Lecz Bóg nas będzie przez to bardziej miłował, chociaż przez świat nie będziemy doceniani i miłowani. Ale gdy przyjdzie Królestwo Boże, to cała ludzkość doceni postępowanie tych, którzy byli w zgodzie z Bogiem, uzna wierność krasy Dawida, zwłaszcza Chrystusa, głowy i ciała. I będą wielbić Boga za to, że powołał taką klasę, która w ciężkich doświadczeniach wyrobiła piękne charaktery. Psalm 84:12. U mnie 11. Pan Bóg bowiem jest słońcem i tarczą. Pan obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. I tutaj można powiedzieć, że Pan jest naszym oświeceniem i naszą ochroną i nie pozwoli, aby ktoś nam szkodził. Jeżeli będzie taka Jego wola, to osłoni nas przed wszystkimi nieprzyjaciółmi, przed wszystkim, co mogłoby nam zaszkodzić w jakim stopniu. Także jeżeli będziemy poddawać się Jego wpływowi, Jego duchowi, to chociaż będziemy mieć doświadczenia, będziemy szli naprzód i będziemy rozwijać charaktery. Dawid był pokorny i nie rozmyślał o swoim pomazaniu na króla i błogosławieństwach, jakie jego czekały. Także poświęceni nie powinni rozmyślać o nagrodzie, jaka ich czeka w przyszłości, gdyż to mogłoby nas wpędzić w pychę, moglibyśmy się stać nieprzydatnymi do tych przyszłych błogosławieństw. Raczej należałoby skierować uwagę, tak jak Dawid, na rzeczy obecne, oczywiście mając tą świadomość, że przyszłych błogosławieństw. Ale należy tutaj obecnie czynić, co mamy do zrobienia dobrego. Nie myśląc tylko o nagrodzie, która nas w przyszłości czeka. Każda opozycja ze strony Saula sprawiła w Dawidzie pewne błogosławieństwo, doświadczając i przygotowując go do przyszłej użyteczności jako króla. Tak wszelkie doświadczenia, próby, trudności i zawody, jakie Bóg na nas dozwala, od ciała, świata i przeciwnika, jeżeli przyjmiemy to wiernie, z wiarą, pokorą i właściwie przekujemy na nasz charakter, to przygotuje nas w przyszłości do funkcji, jakie będziemy wykonywać w królestwie. Szczególnie to się odnosi do Kościoła, ale również my będziemy w pewnym stopniu pomocnikami w tym królestwie. I wszystkim słuchaczom braterstwu poświęconym Bogu tego życzę, aby właśnie przekuli wszystkie swoje doświadczenia, te właśnie zalety, które będziemy mogli w przyszłości wykorzystać, i aby zwyciężali w swoim poświęceniu i stali się podobnymi do Dawida. Życzę tego wszystkiego i życzę błogosławieństw Bożych z tego wykładu.